Dzień dobry. Pełną, opatrzoną ilustracjami wersję tego nagrania można zobaczyć na kanale Sztuka Subiektywnie w serwisie YouTube. Cały szereg dzieł w dziejach sztuki nosi nazwę Kąpiące się. Jak to się stało, że prozaiczna, codzienna czynność zainspirowała artystów? Ponieważ temat jest bardzo rozległy, wybrałam kilka kluczowych motywów. Pierwszy sięga czasów antycznej Grecji i mitycznej opowieści o narodzinach Afrodyty. Bogini miłości, piękna i wdzięku, przyszła na świat u wybrzeży Cypru. W swoich pismach Hezjod nazywa ją Afrogeneia, czyli narodzona z morskiej piany. Delikatna, nieskazitelna i świeża. Taką boginię widzimy pod jej rzymskim imieniem Wenus, w słynnej rzeźbie Kąpiąca się z Rodos. Rzeźbiarz okresu helenistycznego proponuje nowy wizerunek bogini piękna, zrywający z dotychczasową klasyczną formułą. Afrodyta nie stoi wyprostowana, ale przykuca. Mamy wrażenie, że niczego nieświadoma, zajęta swoją toaletą, nie zwraca uwagi na obserwującego ją artystę. Autorem dzieła z III wieku przed naszą erą był Doidalses. Obiekt z greckiego muzeum jest 200 lat późniejszy, powstał w I wieku przed naszą erą i jest powtórzeniem pierwotnej wersji. Rzeźba wykonana jest z białego marmuru posadowionego na granitowym cokole. Jasna barwa kamienia podkreśla delikatność karnacji kobiety. Artysta skomponował jej proporcjonalne ciało w dynamicznym półobrocie. Odnosimy wrażenie realności, naturalności całego układu. Wenus dzieli swoje włosy na pasma. Prawdopodobnie zaplecie z nich dwa warkocze. Rodyjska rzeźba jest dowodem na zainteresowanie ludzkim ciałem. Mityczny temat jest pretekstem do powstania wyjątkowego aktu, który prezentuje ideę antycznego piękna. Motyw Wenus w kąpieli to jeden z ulubionych antycznych tematów opowiadających o nagości. Często wykorzystywano go jako pretekst w następnych epokach. Frywolny czas rokoka obfitował w przedstawienia nawiązujące do motywów antycznych, wykorzystujące nie tylko Wenus, ale także np. Dianę, rzymskie wcielenie greckiej bogini Artemidy. Na XVIII-wiecznym dekoracyjnym obrazie pędzla François Bouchera zastajemy dwie młode, nagie kobiety nad brzegiem wody. Właśnie odpoczywają po kąpieli, którą wzięły tuż po polowaniu. Widoczne są łowcze atrybuty Diany, takie jak kołczan ze strzałami, łuk i martwe ptaki, a także przynależny jej diadem z przedstawieniem księżyca. Umieszczona w scenerii nadbrzeżnych szuwarów scena ma mocno erotyczny charakter. Jest typowym przykładem konwencji Bouchera, ulubionego artysty króla Ludwika XV i Madame de Pompadour. Cielesność i ciało w kąpieli wywodzi się nie tylko z mitologii, ale także z tekstów biblijnych. W Księdze Daniela znajduje się opis historii Zuzanny, żony Joakima. Była ona podglądana przez dwóch starców, jak rozbierała się do kąpieli. Kiedy nie chciała ulec ich lubieżnym zapędom, została oskarżona o nieistniejący romans z wymyślonym młodzieńcem. Za niepopełniony występek skazano ją na śmierć. Wybawił ją młody Daniel. Doprowadził on do konfrontacji zeznań starców i tym samym zdemaskował ich kłamstwo. Zuzanna odzyskała swoją wolność i utraconą cześć. Autorem prezentowanego dzieła jest Domenichino, włoski malarz i rysownik doby baroku. Ten wybitny i często naśladowany artysta pokusił się o swoją interpretację słynnego tematu. Jego Zuzanna jest przerażona. Przykucnęła na krawędzi sadzawki, odchyla głowę ku swoim oprawcom, stara się wyrwać z ich rąk fragment prześcieradła kąpielowego. Najjaśniejszym elementem obrazu jest ciało Zuzanny owinięte białą szatą. W ten malarski, symboliczny sposób podkreślona zostaje jej czystość i niewinność. Bogate elementy światłocieniowe znakomicie wpisują się w koncepcję artystyczną epoki i korespondują z dziełami mistrzów tego okresu, takich jak Rubens czy Rembrandt, i ich wersjami opowieści o Zuzannie w kąpieli. Kolejną z biblijnych bohaterek nawiązujących do podobnego tematu jest Betsabe, piękna Izraelitka, kochanka, a następnie żona króla Dawida. Na przestrzeni wieków artyści przedstawiali Betsabe jako heroinę płomiennego romansu. Wskazywali na jej wyjątkowe wdzięki i zalety, prezentując ją podczas czynności związanych z toaletą. Namalowany techniką olejną na desce, w 1485 roku obraz wyszedł spod pędzla Hansa Memlinga, o którym wspominałam w odcinku poświęconym schodom. Tytuł dzieła to Betsabe wychodząca z kąpieli i jest to fragment większej całości, która niestety nie zachowała się do naszych czasów. Artysta z drobiazgowością odzwierciedla renesansowe realia. Widzimy biblijną piękność, która przy pomocy służącej nakłada na siebie koszulę. Tuż za Betsabe widoczna jest drewniana wanna i wykonany z tkaniny baldachim. Konstrukcja ta służyła zachowaniu intymności i zapobiegała zbyt szybkiemu stygnięciu wody. Bogato zdobiona architektura i drogocenne sprzęty wskazują na iście królewski charakter przedstawienia. Podobnie jak inni artyści, w dobie renesansu na północ od Alp, Memling sięgnął po temat nagości, dodając w swoim dziele aluzyjną nutę. Możemy zobaczyć, jak bohaterka dzieła jest obserwowana przez postać widoczną w tle, stojącą na rozległym tarasie. Malarz pieczołowicie wykreował przestrzeń pełną kontekstów, znaczeń i odniesień. Równocześnie przyczynił się do rozwoju nurtu, jakim było pojawienie się tematu nagości w sztuce nowożytnej. Kąpiel jako pretekst do pokazania piękna ludzkiego ciała, alegoria czystości czy próby jest jednym z motywów rytualnego obmycia i zmazania grzechów. Niewątpliwie wielkim przeżyciem duchowym, jak i obyczajowym była dla dominikanina Guillauma de Boldenzele, niemieckiego podróżnika i zakonnika, wyprawa nad Jordan. Swoją relację z podróży po krajach Lewantu, Egipcie i Półwyspie Synajskim Boldenzele zawarł w bogato iluminowanej księdze. Na jednej z kart zilustrowana została kąpiel pielgrzyma w rzece Jordan. Widzimy, jak wędrowcy poddają się ablucji, zanim przystąpią do modlitewnego skupienia. Widzimy kolejne etapy rytuału. Obmycie w rzece, zakładanie szat i wędrówkę do bram miasta. W charakterystyczny dla późnego średniowiecza sposób autor umieszcza scenę w pejzażu, nie przykłada jednak wagi do prawidłowego ukazania perspektywy. Najczęściej bohaterkami dzieł związanych z tematyką kąpieli są kobiety. Wyjątkowym, często cytowanym przez innych artystów dziełem jest słynna Łaźnia turecka autorstwa Jeana Augusta Dominika Ingres. Obraz został namalowany, gdy Ingres miał 82 lata. Krytycy sztuki i badacze wskazują, że dzieło ma charakter artystycznego i życiowego podsumowania. Pierwotnie kompozycja miała układ prostokątny, potwierdzeniem tego są zachowane fotografie. Dopiero z czasem obraz uzyskał kształt tonda. Na wzór renesansowych obrazów skomponowanych w kole, kompozycja Ingresa nawiązuje do symbolicznej pełni i doskonałości. Zaglądamy niczym przez dziurkę od klucza do wymyślonego wnętrza haremu. Jest ono sumarycznym zbiorem postaci, zarówno tych prawdziwych, jak i wymyślonych, zebranych na jednym obrazie, będących sumą wcześniejszych dzieł i rysunków artysty. Siedząca do nas tyłem, grająca na instrumencie kobieta, to cytat z obrazu mistrza sprzed kilkudziesięciu lat. To bezpośrednie nawiązanie do obrazu Wielka kąpiąca się. Wśród kobiet widoczna jest także Madame Montessier, którą znamy z portretu pędzla Ingresa. Niedbale wsparta na poduszkach kobieta z prawej strony to prawdopodobnie żona mistrza. Artysta długo przygotowywał się do prawidłowego ustawienia postaci na swoim obrazie. Na jednym z wcześniejszych szkiców malarskich możemy zauważyć studium, w którym kobieta ma trzy ręce. Są one dowodem na wnikliwe studiowanie i aranżowanie koncepcji układu ciała. Zmysłowa koncepcja dzieła Ingresa to hymn na temat rozkoszy życia i jego pełni zawartej we wspomnieniach. Specyficzna formuła łaźni, miejsca nieskrępowanej nagości, zaprawiona dodatkowo nutą orientalną, przemienia się w dziele Katarzyny Kozyry we współczesną dyskusję na temat cielesności. Aluzyjna praca artystki, zatytułowana Łaźnia albo też Łaźnia żeńska, jest zapisem performatywnego działania, które polegało na sfilmowaniu kobiet w przestrzeni łaźni w Budapeszcie. Artystce zależało na ukazaniu prawdy o kobietach i ich ciałach. Bohaterki artystycznego działania, nieświadome obecności kamery, zachowywały się naturalnie. Bez makijażu i ubrań były po prostu sobą. Nie musiały odnosić się do ustalonych społecznie kanonów. Kolejną odsłoną tematu była łaźnia męska, prezentowana na Biennale Sztuki w Wenecji, w której zastrzeżoną dla kobiet przestrzeń Kozyra weszła przebrana za mężczyznę. Oba działania skłoniły artystkę do porównań zachowań w obrębie obu płci. Ciekawym nawiązaniem do dzieła Engra było zakomponowanie instalacji medialnej prezentującej projekt Kozyry w warszawskiej Zachęcie. Na jednym z ekranów kadry z żeńskiej łaźni prezentowane były w kolistym kształcie. XIX-wieczni impresjoniści, zwróceni ku życiu, zerwali z wytycznymi akademii nakazującej stosowanie wzniosłych tematów. Kąpiel stała się po prostu jedną z życiowych czynności. Nietypowość kadru, migotliwość wody, rozświetlenie przestrzeni to jedne z wątków obecnych na obrazie Edgara Degas. Artysta znany z zamiłowania do przedstawień kobiecych ciał tym razem umieszcza swoją modelkę podczas kąpieli w wannie. Artysta uwiecznił ją w momencie, kiedy wystawiła nogę ponad powierzchnię wody i myje ją przy użyciu miękkiej gąbki. Ciasny kadr tworzy pewną intymność. Na pierwszym planie z lewej strony widzimy fragment krzesła Tonetowskiego z niedbale rzuconymi na nie elementami ubrania. Rysunek Degas jest znakomitym sposobem uchwycenia mijającej chwili. Patrzymy na migotliwy zapis promieni słonecznych, które ślizgając się po wodzie, ciele modelki delikatnie pobrzmiewają na krawędziach wanny. Z tego samego roku, co rysunek Degas, pochodzi litografia autorstwa Henri'ego de Toulouse-Lautreca. W szkicowy, rysunkowy sposób artysta ukazał kobietę nalewającą wodę do wielkiej miednicy. Widzimy przygotowanie do kąpieli. Miękka kreska i obwiedziona konturem plama barwna to wyraźne nawiązanie do tradycji sztuki japońskiej, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem twórców doby fin de siècle. Wychodząc z buduarów i łazienek, warto zajrzeć do miejsc, gdzie kąpieli można zażywać na świeżym powietrzu. Kąpiel Vanier to dzieło 24-letniego Georgesa Seurata, jednego z czołowych postimpresjonistów z grona artystów kreujących nowy styl – puentylizm. Nad brzegiem Sekwany, nieopodal tętniącego życiem Paryża, widzimy zwykłych ludzi, wypoczywających po ciężkim dniu pracy. Naprzeciwko ich oczu znajduje się słynna wyspa Grandjat, którą malarz przedstawił na kolejnym swoim wielkim dziele. Wypoczywający Vanier to manifest nowych czasów, włączenie robotników w nurt sztuki dotychczas zastrzeżonej dla bogiń i herosów. Dzieło Seurata nie było uznane za jego życia. Zostało odrzucone z salonu wystawienniczego w Paryżu. Nowoczesny jak na owe czasy styl myślenia i pracy artysty nie znalazł zrozumienia ówczesnych krytyków. Kluczowym dziełem dla prezentowanego zestawienia jest obraz Paula Cézanne'a, Wielkie kąpiące się. Stanowi on swoistą klamrę dla wszystkich wątków i tematów, które pojawiają się wokół postaci zażywających kąpieli. Postimpresjonistyczna wizja artysty to hołd wobec tradycji i nowej rozpoznanie u progu wieku XX. Mamy zatem klasyczny temat. Klasyczna jest także formuła kompozycji, nawiązująca do struktury trójkąta równoramiennego, powszechnie stosowanego w malarstwie renesansowym. Równocześnie w obrazie widać tak słynne dla Cézanne'a kontrasty temperaturowe, zbudowane z błękitów, zieleni i zestawionych z nimi tonacji ugrowych. Sylwetowe, obwiedzione konturem postacie nawiązują do form rzeźbiarskich. Dzięki uproszczeniom form artysta nadał swojemu dziełu monumentalny charakter. Obraz Wielkie Kąpiące się nierzadko zestawiany jest ze słynnym dziełem Picassa, Panny z Awignonu. Rzeźbiarską wersją odwiecznego tematu w wydaniu polskim jest Kąpiąca się autorstwa Olgi Niewskiej-Szczekowskiej. Ten naturalnej wielkości odlew z brązu wystawiony został w 1929 roku i znalazł swoje miejsce w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Niewska była jedną z pierwszych studentek Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Naukę rzeźby pobierała także w Paryżu. Parkowa rzeźba jej autorstwa wpisuje się w nurt sztuki międzywojnia. Ustawiony w kontrapoście kobiecy akt nawiązuje do form klasycznych. Jednocześnie zaznaczają się w nim elementy stylu Art Deco, czyli pewnej dyscypliny formalnej i dekoracyjnego charakteru dzieła. Kompozycja rzeźby nie jest przypadkowa. Przeniesienie ciężaru na jedną nogę, spięcie rąk trzymanym przez modelkę ręcznikiem dynamizują posągową postać kobiety. W czasie po II wojnie światowej, w dobie pop-artu, czerpiącego inspiracje z codzienności świata reklamy i konsumpcjonizmu, nie mogło zabraknąć nawiązania do tematu kąpieli i łazienki. Jest on obecny w wielu dziełach autorstwa Toma Wesselmana, słynnego przedstawiciela sztuki popularnej. Kobieta w łazience jest ukłonem artysty wobec przeszłości, ale równocześnie w zupełnie nowej, odmienionej szacie malarskiej. Dzięki zastosowaniu form kolażowych artysta tworzy iluzję przestrzeni, nakładających się na siebie form i szablonów. Pozbawiona światłocienia sylweta kobieca pojawia się niczym wycięty z tektury rekwizyt. Artysta z pełną dokładnością i dosłownością cytuje wnętrze łazienki, łącznie z dolnopółkiem, deską sedesową, rolką papieru toaletowego. W przedstawieniach łazienek autorstwa Johna Bradbiego, brytyjskiego artysty malarza, określanego jako specjalisty od zlewów i umywalek, nie znajdziemy ludzi. Artysta wyeliminował ludzką postać, skupiając się na malarskiej atmosferze samego wnętrza, jego kolorystyce, układowi form i przestrzeni. Na swoich obrazach chętnie umieszczał niezbyt eleganckie, trochę zaniedbane pomieszczenia, które były przestrzeniami jego codzienności. Na zakończenie warto przypomnieć jeszcze jedną wannę. Pojawiła się ona w 1960 roku w teleturnieju Mam Sekret w Stanach Zjednoczonych. Słynny amerykański muzyk, kompozytor i akcjonista John Cage, jeden z ojców założycielskich ruchu Fluxus i autor utworu 4 minuty 33 sekundy ciszy, wykorzystał łazienkowe urządzenie jako instrument muzyczny. W swoim realizowanym na żywo koncercie wykorzystał także dzbanek na wodę, żelazną fajkę, skórkę, butelkę, mikser elektryczny, gwizdek, kostki lodu, talerze i kilka innych przedmiotów. W ten sposób Cage kontynuował swoją dyskusję związaną z określeniem granic muzyki. Można przypuszczać, że rodząca się z morskiej piany Wenus byłaby zaskoczona, a może zafrapowana dźwiękami dochodzącymi z witającej ją Ziemi.